ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
To podsumowanie dnia wtorku, 9 lutego. Hasła klucze dzisiejszego podcastu to lodowy zator, covidowy smartfon, wyławianie go wina, hakowanie CD Projektu, zdrowa kawa oraz, jak zwykle, dobowy rachunek chorych. Michał Zieliński, zapraszam. Na początek podsumowania dnia o lodowym zatorze. Powstał w Płocku, spiętrzył wody w Wiśle i trzeba było ewakuować wieczorem mieszkańców jednej z ulic. Tak sytuację opisywał po południu prezydent miasta Andrzej Nowakowski.
Wczoraj od godzin porannych stan wody w Wiśle gwałtownie zaczął przyrastać, przekraczając najpierw stany ostrzegawcze, później alarmowe. Noc między drugą a czwartą dała chwilę oddechu, ale ranek znów przyniósł kolejne wzrosty. Pan prezes dosyć optymistycznie mówi, że we Włocławku już więcej wody schodzi z tamy. Niestety jeszcze te wodowskazy z godziny 14 pokazują, że przyrosty to ciągle te kilkanaście procent więcej na wodowskazach, a więc sytuacja w Płocku cały czas jest bardzo trudna. Kolejne trudne godziny oczekiwania, jak będzie zachowywać się Wisła i czy ten mróz, który przyjdzie nocą, rzeczywiście na tyle skutecznie skuje Wisłę, że nie będzie już dalszych wzrostów na wodowskazach. Dziękuję.
Najwcześniej w przyszłym tygodniu na Wiśle w Płocku uruchomione mają być lodołamacze. To jedno z postanowień posiedzenia sztabu kryzysowego w tym mieście. Powód tak długiego czekania na lodołamacze to mróz i intensywne opady śniegu, które są w prognozie pogody do niedzieli. A przy takich warunkach złamanie kry, która jest teraz na rzece, mogłoby spowodować, że wody będzie jeszcze więcej, tłumaczy Krzysztof Woś, wiceprezes Wód Polskich.
Temperatury będą niskie, podobne jak dzisiaj, więc kiedy powinno się rozpoczynać akcję lodołamania? Akcję lodołamania powinno się rozpoczynać wtedy, kiedy zapewnia to odpowiednią efektywność i skuteczność jej prowadzenia, a to ma miejsce wtedy, kiedy mamy do czynienia z dodatnimi temperaturami. Wtedy jest możliwość skutecznego odprowadzania połamanej przez czoło lodołamaczy kry lodowej, którą lodołamacze liniowe odprowadzają i utrzymują cały czas w ruchu. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z temperaturami ujemnymi, istnieje niebezpieczeństwo, że to, co połamaliśmy, za chwilę zostanie ścięte lodem i może spowodować, że nie tylko, że nie będziemy w stanie tego lodu odprowadzać, ale będziemy produkować ten lód. Musimy pamiętać, że łamanie lodu na rzece powoduje, że nurt rzeki również spływa, czyli niesie ze sobą tą krę lodową, która w pewnym momencie zaczyna się spiętrzać i chodzi generalnie o to, żeby ten moment był na tyle właściwy, żebyśmy sami nie spowodowali zagrożenia wystąpienia zatoru lodowego i ewentualnej powodzi zatorowej. Więc proszę Państwa, biorąc pod uwagę to, jakie są prognozy, biorąc pod uwagę to, jaka jest sytuacja w tej chwili na zbiorniku włocławskim i na rzece Wiśle, tutaj powyżej tego zbiornika idąc w kierunku Płocka. Pamiętamy także doświadczenia z 1982 roku, kiedy doszło do takiej powodzi zatorowej właśnie tutaj na zbiorniku włocławskim, kiedy rzeczywiście rozpoczynano tą akcję lodołamania wtedy, kiedy następowała krótkotrwała odwilż i kilkakrotnie podejmowano próby łamania tego lodu. Czyli nie trafiono w odpowiedni moment, kiedy tą akcję należało prowadzić. To skutkowało tym, że tego lodu nagle na tym zbiorniku stało się tak dużo, że wtedy, kiedy przyszła zasadnicza odwilż, to te lodołamacze nie były w stanie sobie z tym poradzić i nie zdążyły. Nie zdążyły na usunięcie zatorów lodowych i to spowodowało podtopienie Płocka.
Każdy by nie chciał stąd uciekać. Wolałby, że jakaś pomoc była, czy wojska, czy czegoś. No bo tak zostawić domostwo samemu sobie, to tak nie zahalo.
Bo wie pan, no zostawić dobytek różnie teraz, to jest różna sytuacja i każdy po prostu się boi.
Mówią mieszkańcy Płocka. zmarło prawie 230 osób, ponad 4000 nowych przypadków zakażeń koronawirusem zanotowano w ciągu ostatniej doby. O tych danych podanych przez Ministerstwo Zdrowia Grzegorz Kwolek, który powie, ile testów wykonano w ciągu ostatniej doby.
Prawie 43,5 tysiąca, z czego prawie 15 tysięcy to szybkie badania antygenowe. Najwięcej nowych przypadków, 602, potwierdzono na Mazowszu i tylko tam zachorowań było więcej niż 500. Kolejne na liście są warmińsko-mazurskie, Pomorze i Śląsk. Z drugiej strony skali z najmniejszą liczbą przypadków są świętokrzyskie, opolskie i lubuskie. W szpitalach jest prawie 12 700 pacjentów, z czego 1323 osoby są pod respiratorem.
Już niedługo wystarczy smartfon, by wykryć zarażenie koronawirusem. Specjaliści z Lille we Francji opracowali przystawkę do komórki, która służy właśnie do badań śliny i pozwala zidentyfikować patogen. Więcej na ten temat z Paryża nasz korespondent Marek Głady.
By dokonać testu wystarczy umieścić na specjalnej przystawce do smartfona kilka kropel śliny. Rezultaty analizy przetwarzane będą w sygnał elektroniczny i dzięki temu na wyświetlaczu smartfona pojawi się nie tylko negatywny lub pozytywny rezultat testu, ale w razie wyniku pozytywnego będzie widać również, czy stężenie koronawirusa w ślinie jest wysokie czy niskie, co może stanowić dla lekarzy ważną informację. Twórcy tego smartfonowego testu szacują jego skuteczność na około 90%. Chcą, by już niedługo każdy mógł go tanio kupić w supermarkecie.
Wielka Brytania zaostrza zasady dla wjeżdżających na wyspy w czasie pandemii. Od poniedziałku nie wystarczy już negatywny wynik testu uzyskany przed przekroczeniem granicy i 10-dniowa kwarantanna. Jakie w takim razie zmiany szykuje brytyjski rząd? O tym nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
Podczas przymusowej izolacji trzeba będzie poddać się dodatkowym testom na koronawirusa w drugim i ósmym dniu kwarantanny. Będą one musiały być zarezerwowane przed przylotem i to podróżni za nie zapłacą. W dodatku od 15 lutego Brytyjczycy wracający na wyspy z 33 krajów, gdzie wykryto niebezpieczne odmiany COVID-19, będą poddawani kwarantannie w hotelach na ich własny koszt. Osobom, które zatają niedawną wizytę w państwach na tzw. czerwonej liście, grozić będzie kara do 10 lat.
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku będzie musiała odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie aborcji dokonanej w zeszłym miesiącu w jednym z białostockich szpitali. Tę decyzję będzie musiała podjąć po interwencji Prokuratury Krajowej, która stwierdziła, że bezpodstawnie zajęła się zawiadomieniem dotyczącym podejrzenia nielegalnego usunięcia ciąży. Więcej na ten temat Krzysztof Zasada.
W reakcji na informację o wszczęciu postępowania sprawdzającego, Prokuratura Krajowa w ramach nadzoru wydała stanowisko, że działania śledczych z Białegostoku są błędem. Zawiadomienie o przestępstwie odnosiło się do zdarzenia sprzed publikacji w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Według Prokuratury Krajowej działania podjęte przez białostockich prokuratorów były niezasadne, bo wyrok Trybunału, jak napisano w stanowisku, obowiązuje od jego publikacji, a nie od jego wydania. O tych nieprawidłowościach podległe jednostki powiadomiono już prokuraturę regionalną.
Firma CD Projekt została zaatakowana przez cyberprzestępców. Słynny polski producent najgłośniejszych na świecie gier komputerowych padł ofiarą włamania hakerów, którzy później domagali się okupu. CD Projekt to producent m.in. takich gier jak Cyberpunk 2077 czy Wiedźmin. Krzysztof Brenda o tym, co dokładnie wiadomo o tym ataku.
Sprawcom udało się włamać na serwery CD Projektu, ukradli wiele kluczowych danych spółki, takie jak dane administracyjne, podatkowe, personalne, co najważniejsze, ukradli także kody źródłowe flagowych gier CD Projektu, czyli Cyberpunka i Wiedźmina. Te kody to jest w grach rzecz najważniejsza. No, to jest tak jak w sztuce kulinarnej u kucharzy, no, to jest coś jak przepis na najlepszą potrawę. Mając te kody źródłowe, konkurencja może na przykład kopiować najlepsze rozwiązania, no właśnie tutaj z gier komputerowych. Oprócz tej kradzieży przestępcy zaszyfrowali wszystkie komputery spółki. Za odblokowanie oraz za nieujawniane wykradzionych danych cyberprzestępcy domagają się okupu. Na razie nie ujawniono jakiego. CD Projekt i tak zapowiada, że nie zapłaci.
A teraz w podsumowaniu dnia o milionerach ziem odzyskanych. W czasie pandemii przyspieszyło w naszym kraju tempo wzrostu cen ziemi ornej. Przeciętna cena hektara gruntu rolnego to już prawie 43 tysiące złotych i oznacza to wzrost o 5% w ciągu minionego roku. A jeszcze 5 lat temu hektar był wart średnio 30 tysięcy, zaś 10 lat temu poniżej 20 tysięcy złotych. Z wyliczeń firmy Hare Investment opartych o dane Głównego Urzędu Statystycznego wynika również, że przeciętny rolnik na Mazurach ma już ziemię wartą ponad 1 000 000 złotych, a to aż 8 razy więcej niż średni majątek ziemski w Małopolsce czy na Podkarpaciu.
Trzeba przy tym mieć świadomość, że ceny ziemi w Polsce są bardzo zróżnicowane. I tak najwięcej za hektar zapłacimy w kujawsko-pomorskim, prawie 55 tysięcy złotych, i wielkopolskim, prawie 60 tysięcy złotych. Dla porównania, w województwach zachodniopomorskim, świętokrzyskim czy podkarpackim ziemia jest około 2 razy tańsza. Średnia cena transakcyjna nie przekracza tam 30 tysięcy złotych za hektar. W poszczególnych województwach mamy też do czynienia z różnym poziomem rozdrobnienia gospodarstw. I tak na przykład na Podkarpaciu czy Małopolsce przeciętny gospodarz ma mniej niż 5 hektarów ziemi, podczas gdy w województwie zachodniopomorskim czy na Warmii i Mazurach przeciętny gospodarz dysponuje areałem nawet 4-6 razy większym. W efekcie ziemia statystycznego rolnika z Warmii i Mazur może być warta ponad 1 000 000 złotych. Oczywiście w praktyce zależy to od wielu czynników, ale tak przynajmniej sugerują oficjalne średnie. Przy tym nie bez znaczenia dla takiego wyniku jest fakt, że te akurat tereny są szczególnie popularne wśród mieszkańców dużych miast. Pewnie też dlatego w warmińsko-mazurskim przeciętny hektar zdrożał od końcówki 2004 roku, czyli od kiedy mamy odpowiednie dane, o ponad 800%. Dla porównania średnia dla całego kraju w tym samym czasie wzrosła około 590%.
Zauważa analityk HR Investment Bartosz Turek. Ze średnią ceną nieco poniżej 10 tysięcy euro na tle całej Unii Europejskiej polska ziemia jest wciąż stosunkowo niedroga. Niemal wszędzie na zachodzie jest sporo drożej, w Danii hektar kosztuje 20 tysięcy euro, we Włoszech 40 tysięcy, a w Holandii 60 tysięcy euro. Z drugiej strony na Węgrzech jest 2 razy taniej niż w Polsce, a w Rumunii za hektar płaci się średnio zaledwie 9 tysięcy złotych. Więcej na ten temat można poczytać na naszej stronie w internecie rmf24.pl. A teraz w podsumowaniu dnia polityka wracamy do tematu, który od kilku dni jest głównym tematem politycznym w Polsce. Każdego, kto opuści złą ekipę Zjednoczonej Prawicy, przywitamy z otwartymi ramionami. Tak poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki wyraził się o ewentualnym przejściu do opozycji lidera Porozumienia Jarosława Gowina. Dodał, że taka wolta Jarosława Gowina umożliwiłaby przeprowadzenie przyspieszonych wyborów. Wcześniej zapowiadał to już zresztą lider Platformy Borys Budka. Posłuchajcie fragmentu rozmowy Roberta Mazurka z posłem PO Robertem Kropiwnickim.
Ponieważ Borys Budka łowi posłów Porozumienia, to czy pan sobie wyobraża, że wyłowi samego Jarosława Gowina? Czy wyobraża pan sobie, że wicepremier Gowin przyjdzie z powrotem do Platformy?
Czy uważam, że jest możliwe, że Jarosław Gowin opuści Zjednoczoną Prawicę i przejdzie na stronę opozycji? Wtedy nie wiem, czy będzie członkiem Platformy, ale wyobrażam sobie, że będziemy współrządzić z Jarosławem Gowinem. Tak, taki scenariusz jest możliwy.
Przywitałby go pan z otwartymi ramionami?
Każdego, kto opuści złą ekipę Zjednoczonej Prawicy, pokłóconej prawicy, jak najbardziej tak, bo uważam, że ta ekipa bardzo szkodzi Polsce i dlatego każdy, kto opuści ten obóz rządzący, będzie mile witany w naszym środowisku.
I nie będą panu przeszkadzały te wasze kpiny, no i jemu nie będą przeszkadzały te wasze kpiny z legendarnego kręgosłupa Jarosława Gowina. Wszystko puścimy w niepamięć, byle przyszedł i wsparł nas w głosowaniu. Tak?
Pamięć mamy dobrą, ale też uważamy, że przychodzą momenty próby, które są naprawdę istotne, kiedy ważą się losy naszej ojczyzny i wtedy trzeba podejmować decyzje naprawdę odpowiedzialne. I uważam, że Gowin jest jednym z niewielu gości, którzy potrafi podjąć prawdziwą decyzję, właśnie ryzykując bardzo dużo. I mam nadzieję, że dojdzie do tego już w niedługim czasie.
No właśnie, pan mówi, że ma nadzieję, że dojdzie do tego w niedługim czasie. To znaczy, że są prowadzone rozmowy z Jarosławem Gowinem. Wczoraj Kamil Bortniczuk, zanim jeszcze postanowił przestać odpowiadać na pytania, powiedział, że on domyśla się, że są prowadzone takie rozmowy, że ciągle są prowadzone rozmowy między Jarosławem Gowinem a Platformą.
Tego oczywiście nie mogę powiedzieć wprost. Wiem, że są prowadzone rozmowy z różnymi posłami, ale nie chciałbym mówić o nazwiskach. O tym jeszcze
zawsze. Całą rozmowę Roberta Mazurka z Robertem Kropiwnickim możecie znaleźć na naszej stronie w internecie rmf24.pl. Ponad 5 godzin trwały w Katowicach rozmowy związkowców z przedstawicielami rządu w sprawie umowy społecznej dla górnictwa. to dokument, który ma zawierać szczegóły dotyczące procesu stopniowej likwidacji branży na Śląsku.
Ustaliliśmy i rozwialiśmy wątpliwości dotyczące tak zwane osi czasu, czyli że kończymy wydobycie w Polsce w roku 2049 i wszystkie te daty dotyczące kopalń są tam zachowane. No i teraz cóż, dalej do roboty. Od czwartku siadają zespoły, w poniedziałek plenarka, potem następne zespoły i tak dalej. Cel jest ambitny, żeby na początku marca ewentualne porozumienie społeczne podpisać.
Mówił po spotkaniu szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Związkowcy poznali dziś również szczegóły polityki energetycznej państwa do 2040 roku, przyjętej kilka dni temu przez rząd. Turystów ogarnęło prawdziwe szaleństwo, przyznają hotelarze pod Tatrami. Tylko w pierwszą godzinę po ogłoszeniu przez szefa rządu otwarcia hoteli i stoków narciarskich, jeden z portali sprzedających noclegi zanotował 28 tysięcy rezerwacji w Zakopanem. I to jest absolutny
rezerwacje
rekord.
Rezerwacje za ceny minutę na minutę tak naprawdę wpadać i tak w pierwszej godzinie po tej konferencji wyszło na to, że to był najlepszy czas na sprzedawanie. Rzeczywiście widać, że turyści są spragnieni wyjazdu, ruchu na świeżym powietrzu.
Tych połączeń telefonicznych w jednym z hoteli było 18 tysięcy w ciągu godziny. To jakaś przerażająca liczba. Chyba wszyscy w jakiś amok żeśmy wpadli. Nie da rady, żebyśmy wypoczywali w ten jeden pierwszy weekend. Zastanawiamy się, gdzie to się wszystko pomieści w tych wszystkich oboszczeniach.
Mówili Dariusz Galica i Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Hotele mogą przyjmować tylko połowę gości i muszą utrzymywać reżim sanitarny. Hotelarze obawiają się, że przy takim najeździe na Zakopane nie uda się go przestrzegać i rząd znowu ich zamknie. Tymczasem warunki w Tatrach pogorszyły się po wczorajszych opadach marznącego deszczu. W wielu miejscach powstała na szlakach lodowa pokrywa, którą przykryła tylko cienka warstwa śniegu. Może być bardzo ślisko i bez odpowiedniego sprzętu jak raki i czekan. Absolutnie nie powinno wychodzić się w góry, przestrzega ratownik dyżurny, topr Piotr Konopka.
Śniegu jest bardzo mało, ale niekoniecznie jest dobrej konsystencji. Jest poprzewiewany, niektóre miejsca są wywiane do podłoża, do kamieni, do trawy, inne są nawiane. To lodowisko, które utworzyło się tutaj na dole, u góry też istnieje, w ogóle była inwersja, u góry były dużo wyższe temperatury, padał tam deszcz. Te śniegi przelało i troszeczkę się ustabilizowały, z tego względu ogłoszono drugi stopień zagrożenia lawinowego powyżej 1700
metrów. Na najbliższe dni w Tatrach zapowiadana jest bardzo sroga zima, będzie sypał śnieg, trzymał mróz i wiał silny wiatr. W piątek temperatura na Kasprowym Wierchu może spaść poniżej minus 20 stopni. A ta odczuwalna nawet poniżej minus 35 stopni. Mieszkańcy Krakowa mogą już chodzić po chodnikach pachnących kawą. Dziś miejscy urzędnicy rozpoczęli testy posypywania chodników zamiast piaskiem właśnie fusami z kawy. Więcej na ten temat nasz krakowski reporter Marek Grosz.
Urzędnicy pomysł posypywania chodników kawą podpatrzyli z ulicy Lwowa. Pierwszy fusami kawy został posypany skwer imienia Andrzeja Wajdy przy Teatrze Słowackiego. Chcemy sprawdzić nowe rozwiązania, mówi Piotr Kempf z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Czy ta metoda, czy rzeczywiście jest skuteczna, czy ta kawa, fusy po kawie, czy mogą zastąpić nam piasek?
Mieszkańcom miasta pomysł już przypadł do gustu.
Czuć. Tak, jest to, nie ukrywam, fajna sprawa.
Kawa jak najbardziej, bo jeszcze i zapach zostaje, ja jestem kawą. To bym w koło chodził, tylko że się spieszy.
Fusy z kawy chętnie oddają krakowskie kawiarnie. Urzędnicy będą badali teraz, jak fusy z kawy wpływają na glebę czy instalacje do odprowadzania deszczówki.
To dopiero będzie badane, natomiast wpływ kawy na człowieka jest badany od dawna i wedle najnowszych ustaleń naukowców z Uniwersytetów w Colorado i Illinois spożycie tego napoju zmniejsza ryzyko niewydolności serca. O tym, dlaczego lepiej wypić małą czarną, niż jej nie wypić, opowie wielbiciel kawy Grzegorz Jasiński.
Te wnioski to owoc analizy danych trzech dużych programów badawczych, które przez ponad 10 lat monitorowały stan układu sercowo-naczyniowego u ponad 21 tysięcy dorosłych Amerykanów. Okazało się, że w porównaniu z tymi, którzy kawy nie piją w ogóle, osoby, które wypijają dziennie od 1 do 3 filiżanek, znacząco, nawet do 30%, zmniejszają ryzyko niewydolności serca. Do tej pory dominowała opinia, że kofeina podnosząca tętno i ciśnienie krwi nie jest dla serca korzystna. Te wyniki zdają się temu przeczyć, byle z nią nie przesadzać. Aha, i jeszcze jedno. Mówimy o czarnej kawie. Cukier i bogate w tłuszcze śmietanki dodajemy na własną odpowiedzialność.
Było o piciu, to teraz o jedzeniu. Pizza dzisiaj miała swoje święto. To najczęściej zamawiana potrawa na wynos i to chyba na całym świecie. Potrawa o absolutnie światowym zasięgu. Najlepszy dowód, że większość młodych Amerykanów jest przekonana, że to ich narodowa potrawa. Wyznawcy kanonicznych zasad przyrządzania pizzy z Neapolu nie chcą tego słuchać, ale pizze mogą być bardzo różne. W naszym kraju bywają grube jak bułka i czasem noszą na sobie ciężką kiełbasę. Są jednak pewne granice, których przekraczać nie wolno. Nasz reporter z Lublina, wielbiciel pizzy Krzysztof Kot, rozmawiał z Arturem Balwickim z restauracji z włoską kuchnią w Lublinie.
Powinna być sama w sobie chrupiąca i sztywna jakby w utrzymaniu w ręce. Mówiąc o slajsie, czyli o kawałku pizzy, ta pizza jakby nie ma prawa oprzeć się o brzeg naszej dłoni, tak żeby spokojnie go zjeść, żeby się nie uciapać w całości łącznie z nogami i brzuszkiem swoim.
Czyli biorę ten taki, pan mówi slajs, ja powiem taki trójkącik wycięty, tak próbuję go gryźć, a on mi nie ucieka gdzieś ta końcówka w dół, tylko ona jest sztywna. Tak?
Finalnie powinna się delikatnie sama końcówka tego trójkąta wygiąć, ale nic nie powinno spłynąć z tej pizzy.
Pytanie, co bardziej w Polsce słynne, schabowy czy pizza?
Chyba śmiało powiedziałbym, że pizza.
Na koniec dzisiejszego podsumowania dnia sensacyjne informacje z Łodzi. Otóż odbędzie się tam z okazji walentynek przegląd przyrodzeń. Będą penisy kolczaste z haczykami, a także działające jak uszczelki. Będzie specjalna trasa miłosna dla zwiedzających oznaczona a jakże serduszkami. Będzie można uporządkować wiedzę, a także ją powiększyć, podkreśla dr Magdalena Janiszewska, kierownik działu edukacji w Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym i pomysłodawczyni całej akcji. Posłuchajcie również Piotra Tomasika z działu edukacji łódzkiego ZOO.
Przegląd penisów zwierzęcych może powodować lekki zawrót głowy, bo są różnego rodzaju nie tylko wielkości, ale kształtu. Są penisy, które przypominają korkociągi bądź też świdry. Są penisy kolczaste z haczykami. Są penisy, które działają jak uszczelki. Także przegląd jest bardzo, myślę, że szeroki. Warto o tym mówić, bo tyle ile gatunków, tyle urządzeń męskich. Możemy dowiedzieć się, dlaczego wydrom kurczą się i zanikają jądra i penisy. Jak wygląda tajemnica genitaliów kazuarów? Które zwierzęta mają penisy na głowie, a które mają więcej niż dwa? Nie chcę zdradzać specjalnie tutaj szczegółów, ale zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tą tematyką.
Także przejście całej trasy chwilę zajmie. Mnóstwo tajemnic, mnóstwo do odkrycia. Są to tak naprawdę informacje, o których się nie mówi powszechnie. Ani w szkołach, ani w programach naukowych ten temat nie jest wiodącym. On jest zdecydowanie pomijany, a szkoda, ponieważ właśnie świat zwierzęcej miłości i zwierzęcych narządów kopulacyjnych, szczególnie tych męskich, kryje mnóstwo tajemnic.
To jest mit tak naprawdę, że długość, grubość, czyli rozmiar męskich narządów jest ważny. Ważne jest, żeby po pierwsze pasował do zamka, czyli do dróg rodnych samicy i żeby był sprawny i wytwarzał męskie, sprawne komórki rozrodcze. Natomiast to, jak wygląda przyrodzenie męskie, jaki ma kształt i jaki rozmiar, to naprawdę zależy od czynników ewolucji, czyli od dostosowania się do kształtów i rozmiarów dróg rodnych samic. Więc to samice jak gdyby narzucają, jak wyglądają samce.
Ta specjalna trasa miłosna trafi na stronę i na Facebook ogrodu. Jego pracownicy zapewniają, że nie zabraknie fachowej, rzetelnej, a równocześnie dowcipnej informacji. I to już wszystkie informacje w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro. Do usłyszenia.